trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski, trzecie milenium. Witam serdecznie. Czy przyroda reaguje na epidemię koronawirusa? Ten temat podjęliśmy częściowo 2 miesiące temu, a teraz mamy już trochę więcej wiedzy i stąd zapraszam na rozmowę z profesorem Piotrem Tryjanowskim na temat szczurów, które wyraźnie zaczęły zachowywać się inaczej. Dlaczego? To na początku naszej audycji, a później o e-sportach, czyli tych, które nie wymagają wychodzenia z domu. No, w tym czasie to się może nawet trochę przydać. Badania naukowe na ten temat prowadzili naukowcy z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trzecie milenium, witam Państwa serdecznie.
Trzecie milenium.
Szczury akurat w historii świata zawsze towarzyszyły człowiekowi i akurat w tym względzie, na dobre i na złe, ale też nas nieraz ostrzegały przed zagrożeniami, bo po zachowaniu szczurów można się było wiele domyśleć i szczury też są bardzo inteligentne, bardzo trudno je zwalczyć. Epidemia koronawirusa, podobnie jak wszystkie epidemie, które co 100 lat mniej więcej wybuchają, sprawiają, że zwierzęta takie jak szczury zaczynają zachowywać się inaczej. Czy teraz też tak jest, że szczury mają jakiś sposób postępowania logiczny?
Czy nie wiemy na pewno, czy na całym świecie, bo to, powiem tak, to jest taki paradoks, że szczury, mimo że są z jednej strony bardzo znanymi stworzeniami laboratoryjnymi, są badane na mnóstwo sposobów, w badaniach biomedycznych, w klasycznej medycynie, w badaniach genetycznych, w badaniach fizjologicznych, badania szczurów to podstawa, można powiedzieć. A z drugiej strony, jeśli chodzi, nazwijmy o tą taką dziką populację, to ich monitoring jest bardzo słaby i tak naprawdę mimo tego, że je zwalczamy, to nawet dobrze nie wiemy, jak dużą populację mają i trudno nawet czasem powiedzieć, czy który z gatunków szczurów występuje na danym terenie.
Tak, bo szczury doświadczalne to jest bardzo znane, a te szczury, z którymi żyjemy na co dzień, to rzeczywiście jest taka nie do końca zbadana zagadka.
No ale mówi się właśnie, i to jest bardzo ciekawe, że to, co wiemy z badań szczurów laboratoryjnych, powinno nam się przydać do zrozumienia populacji, nazwijmy tych dzikich.
Ale dzisiaj o szczurach rozmawiamy w takim kontekście, który wynika ze zmiany naszych zachowań, które od 3 miesięcy właściwie mają miejsce, czyli na przykład zamykanie restauracji, one teraz się co prawda niedawno pootwierały, no ale szczury w mieście muszą z czegoś żyć, muszą mieć jakieś pożywienie. To pożywienie zniknęło i szczury zmieniły swoje zachowania.
Tak, to nie tylko chodzi o restauracje, stołówki, bary, ale też o to, że na przykład mniej ludzi w ogóle ze względu na tak zwany lockdown, te ograniczenia z wychodzeniem, wychodzi z domu. Jak wychodzi mniej ludzi z domu, to proszę popatrzeć przy szkołach. Rzucane kanapki, no, dzieciom przygotowywane do szkoły, to jest w zasadzie standard. Przy koszach na śmieci żerujące wróble, a w nocy łażące tam szczury. Tak samo na przystankach tramwajowych. No jak nie ma tego pokarmu, to coś ze szczurami się dzieje. No, ja tylko chcę przypomnieć, że pokarm to jest jakby główny czynnik wpływający nie tylko na liczebność, ale na zachowanie populacji. Co to oznacza? Mówi się czasem Polak głodny, Polak zły, ale o szczurze można tak samo powiedzieć o każdym żywym organizmie, że szczur głodny to szczur zły. I jak to się objawia? No, w prosty sposób. Zwiększenie agresji względem innych szczurów.
Czyli one między sobą bardziej się w tej chwili gryzą niż na przykład będą agresywne wobec ludzi.
Znaczy przynajmniej to jest udokumentowane bardzo dobrze w Stanach i to też wiemy z badań laboratoryjnych, że jak jest głód, jak jest stres, to szczury między sobą walczą, stają się agresywne, no i to gryzą się, proszę zobaczyć, jak się gryzą i dotykają, to też transfer potencjalnych patogenów jest znacznie większy, a pan redaktor zapytał, czy dla człowieka. W zasadzie tak, nie ma dobrych danych ilościowych, ale jak wiem z telefonów do instytutu i z sugestii, które już gdzieś tam wczoraj poszły w internecie, no to nawet w Polsce już mieliśmy teraz przypadki tego, że szczury rzucają się na pracowników, albo na przykład to jest znane, że nie boją się na przykład pracowników wysypisk śmieci i też potrafią zaatakować.
No ale szczury mają też dużą konkurencję ostatnio, jeżeli chodzi o śmietniki, no bo dziki też, dzikie zwierzęta w ogóle zaczęły pojawiać się w miastach. Tak. Bardziej niż ostatnio, no bo one się coraz bardziej pojawiają, ale teraz w wyniku tego lockdownu, tego też, że przez jakiś czas nie wychodziliśmy tyle na ulicę, one też stały się bardziej odważne. Jak to wyglądają relacje między na przykład dzikami a szczurami?
Tak. Znaczy, nie znam żadnych prac naukowych, nawet nie słyszałem żadnych doniesień. One chyba mają też inne preferencje pokarmowe, jednak dzik musi mieć coś większego w tych śmietnikach, a szczurowi starczy wszystko jedno, w zasadzie okruchy chleba. Także podejrzewam, że to jest troszeczkę na takiej zasadzie, jest taka hipoteza w ekologii bardzo znana, okruchy z pańskiego stołu. I w zasadzie, jeśli pojawiają się śmietniska, to wiele różnych zwierząt się na tym wyżywi. Także tutaj raczej bym szedł w kierunku takim, że i szczury, i dziki korzystają z resztek pokarmowych ludzi, a niekoniecznie muszą z sobą konkurować.
A co się stanie, jeśli epidemia koronawirusa pozostanie z nami jeszcze jakiś czas i te obostrzenia związane z zakazem takiego swobodnego przemieszczania się, też z naszymi zachowaniami, które się mocno zmieniły, to potrwa dłużej, bo na razie 3-4 miesiące to tak się wydaje w historii czasu to jest nic, no ale jeżeli
proszę
będzie
zobaczyć,
rok...
że te 3-4 miesiące to już w szczurzej rodzinie to jest jeden cykl reprodukcyjny.
No tak.
My to przykładamy do naszej wizji świata, no to rzeczywiście jest, no nie tak wiele, a już zmieniło ludzkie zachowania, prawda? Mhm. A tutaj za chwilę będziemy mieć całą generację, która wzrastała w innych warunkach. No przecież są też prace, które pokazujące, że nazwijmy to szczury letnie i szczury zimowe, wzrastające w różnej podaży pokarmu są różne i różne cechy są preferowane. Także podejrzewam, że pójdzie tak zwana, mówiąc kolokwialnie, selekcja na spryt i na agresję właśnie, co może mieć dla nas spore konsekwencje. Ale panie redaktorze, to nie jest tylko tak, że to jest ten brak pokarmu. No ludzi się nie da zamknąć w domach non-stop. No przecież dyskusje są o tym, że trzeba będzie otworzyć gospodarkę nawet pod względem, no nawet nie zważając de facto na większe koszty epidemiologiczne. To jest jedna rzecz, a druga to jest taka, że proszę pamiętać, że ludzie na początku lockdownu pokupili mnóstwo artykułów spożywczych. Kasz, mąki, makaronów.
To jest na pewno jeszcze niezjedzone, bo to były takie ilości, ja pamiętam w sklepie, że to myślę, że na 2 lata niektórym wystarczy. Makaron zwłaszcza.
No tak, 2 lata to... Albo nawet na 5, ale niektórym z tych produktów zacznie się kończyć termin ważności. No i to nie będzie w specjalistyczny sposób neutralizowane, tylko boję się, że ludzie to zaczną wrzucać do normalnych koszy, do odpadów zmieszanych. No nie chcę być złym prorokiem, bo listonosze lubią zabijać, ale to może wywołać naprawdę groźne skutki pandemiczne.
Ale tu mówił pan o takim ciekawym, takie jedno zdanie utkwiło mi w głowie, że ta konkurencja między szczurami teraz jest bardzo duża i przetrwają być może najbardziej agresywne sprytne jednostki, sprytne, tak? To znaczy się, że co, że szczury będą coraz bardziej groźne dla nas?
Tego nie wiemy, czy dla nas, tak jak powiedziałem na początku, między sobą, pośrednio też dla nas, no bo jak jednostka jest sprytna, no to ci, którzy się zajmują odszczurzaniem, deratyzacją, będą mieć jeszcze więcej pracy, także będą też musieli być bardziej sprytni. Przypomina mi się taki film Szczuroła, pewnie pan redaktor też zna. No, to jest taki permanentny wyścig zbrojeń. Szczury, o tym zaczęliśmy naszą rozmowę, szczury są bardzo inteligentne, no i trzeba będzie, że tak powiem, sprytu również będą musieli większego używać ci fachowcy od DDD, jak to się fachowo nazywa.
Panie profesorze, zaczęliśmy od szczurów, a w tym tygodniu zwłaszcza docierają do nas takie wieści bardzo niepokojące z Chin, gdzie koronawirus ponownie zaczyna być widoczny. Znowu na jakimś targu się wszystko zaczęło. Znowu na jakimś targu gdzieś, jakieś ognisko w Pekinie, tak? To ma miejsce. Znowu badania wykazują, że coraz szerszy krąg zatacza to ognisko koronawirusa. Czy to jest możliwe, żeby w ten sam sposób doszło po raz drugi do zakażenia? Może gdzieś to przez to mięso, przez to nietoperza, czy to znowu po prostu z człowieka na człowieka?
A to od razu widzimy, że to nie jest ten sam sposób. Teraz widzimy, że jakby głównie przez produkty spożywcze, ale nie związane z mokrymi targami, to jednak pokazuje, że ten wirus, ja akurat nie traktuję tego jako specjalnie wielkie ostrzeżenie, tylko raczej dowód na dość dużą powszechność tego wirusa w przyrodzie.
Czyli po prostu już jest tutaj on i tylko ktoś ma pecha genetycznego i tego wirusa ma, tak?
Nie wiem, czy pecha genetycznego, bo to za krótki okres czasu, żeby utrwaliło się cokolwiek jako odpowiedź genetyczna. Raczej myślę, że po pierwsze zwiększają się metody detekcji, a po drugie, śmiertelność wywoływana przez tego wirusa dotyczy naprawdę grup ludzi, które i tak są osłabione, więc ja raczej tutaj, jak pan słyszy po głosie, nie mam specjalnego niepokoju.
Panie profesorze, a myśli pan, że pan już przeszedł gdzieś infekcję koronawirusową? Bo ja sobie tak takie pytanie autentycznie zadaję.
Tak, nawet jestem w stanie datę dzienną odnaleźć. Między 12 a 15 lutego tego roku.
O, że pan już to przeszedł.
No tak myślę, ale nie robiłem żadnych badań na sobie.
A skąd to przypuszczenie?
Dlatego, że miałem bardzo rzadko mam takie choroby, że bolą, że czuję coś na płucach i na oskrzelach, nie palę papierosów, raczej prowadzę zdrowy tryb życia, a wróciłem z badań na południu Słowacji i fatalnie się czułem przez 4 dni, ale naprawdę tak, że oskrzela i płuca mnie rozwalały. Nie poszedłem do lekarza, jak to zwykle.
Ale wtedy jeszcze tak się nie mówiło za bardzo wtedy jeszcze. W lutym tak się koronawirusie... gdzieś tam, że jest.
Zaczęło się mówić. Ja dopiero to jakiś miesiąc temu tak pokojarzyłem te fakty, co to mogło być. Mhm.
A rzeczywiście problem jest taki, że stwierdzenie, czy się przeszedł koronawirusa, jest w tej chwili de facto niemożliwe, dlatego że badanie naszych ciał odpornościowych jest zbyt mocno obarczone błędem, bo tych koronawirusów jest wiele przecież, które przeszliśmy już, to każdy przeszedł wiele koronawirusów, a tego konkretnego badanie nam nie pokaże, czy akurat przeszliśmy. No ponoć są już jakieś bardziej precyzyjne badania, ale to pewnie jest kwestia czasu. Więc jest pytanie, panie profesorze, czy to nie jest trochę tak, że większość populacji tego koronawirusa przeszła. Rzeczywiście słabe jednostki, niestety, które trafiły na tego patogen, na ten patogen, no po prostu nie przeżyły. No i teraz będzie może drugi rzut i po sprawie, no tak jak z każdą chorobą zakaźną.
Nie chciałbym na to lekarsko patrzeć, bo nie mam kompetencji, ale patrzę to jako osoba, która zajmuje się zoonozami. Tak, myślę, że większość, czy spora część populacji miała kontakt z nim.
To dobra wiadomość, czy zła?
Szczerze, biologicznie bardzo dobra. No po prostu opisuje zjawisko przyrodnicze.
Czyli można powiedzieć, że trochę już się uodporniliśmy. Tylko jest pytanie, czy rzeczywiście zachorowalność daje odporność i ile jest tych koronawirusów COVID-19, bo też słyszałem, że są różne odmiany.
Tak. No teraz wszystkie te wirusy mają tendencję do szybkiego mutowania, więc być może jednostka chorobowa to nie jest, czyli COVID-19 nie jest pochodną tylko SARS-CoV-2, tylko jeszcze parę innych tam się składa, jak podejrzewam, że odkryjemy w przyszłości. No proszę zobaczyć, że samo to, że na wczorajszy dzień chyba jest 330 testowanych potencjalnych leków, które mogą działać przeciwko tej jednej jednostce chorobowej, no to pokazuje, że to zróżnicowanie może być bardzo duże. Także ja to raczej jestem optymistą, jak szybko ludzie zareagowali.
Bardzo dziękuję. Gościem audycji Trzecie Milenium był profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Trzecie Milenium.
W naszym studiu profesor Łukasz Kaczmarek, magister Maciej Bękę z Laboratorium Psychofizjologii i Zdrowia na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie, czy to jest tak, że po prostu lubicie grać w gry i szukaliście usprawiedliwienia dla siebie trochę, żeby temat potraktować poważnie? No wiadomo, o tych grach to się tak raczej negatywnie mówi, że dzieciaki za dużo siedzą, za dużo dorośli spędzają czasu, że to tak średnio rozwija. Czy to był powód, czy rzeczywiście są jakieś takie naprawdę bardzo naukowe podstawy do tego, żeby na temat gier komputerowych rozmawiać w bardzo naukowy sposób?
No, wydaje mi się, że tak jak jest z wieloma innymi zjawiskami w świecie, przyczyny są różnorakie i może być ich wiele, nie trzeba szukać jednej. Tutaj dobrze pan trafił, że rzeczywiście po części, myślę, że ta problematyka akurat została przez nas podjęta, dlatego że jeden z nas interesuje się rzeczywiście grami komputerowymi od dzieciństwa, drugi interesuje się sportem. a nawet z pewnymi osiągnięciami takimi na arenie tutaj naszej ogólnopolskiej. Chodzi mi o Maćka, który był finalistą w pływaniu.
To jeszcze za czasów liceum wyczonowo-tronowałem
sport. To był prawdziwy sport. To był wszystko.
Ten, o którym będziemy mówili, czyli e-sport, też jest prawdziwym sportem. Ale do tego dojdziemy za chwilę. I rzeczywiście, jak już pan tak zaczął trochę biograficznie o to pytać, to ja przez długi czas interesowałem się grami, potem zacząłem interesować się tym, co wiązało się bezpośrednio z moją pracą, czyli psychologią i takimi tematami bardziej klasycznymi. No i potem, kiedy teraz pojawiła się ta możliwość współpracy z Maćkiem, który skończył Akademię Wychowania Fizycznego, zaczęliśmy szukać jakichś wspólnych tematów, no to oczywiście zeszło na to, że ja interesuję się ogólnie grami komputerowymi, on się interesuje sportem i pomyślmy, jak można byłoby połączyć te dwie problematyki, no i wychodzi z tego e-sport.
Dokładnie. E-sport jeszcze jest takim bardzo wdzięcznym zjawiskiem i dyscypliną sportu do badania, dlatego że my prowadzimy takie badania psychofizjologiczne, w którym nie tylko sprawdzamy, jak te czynniki psychologiczne działają na zawodników, ale również mierzymy po prostu ich reakcje fizjologiczne, przez co dość dużo aparatury jest podłączone do ich ciała. No i e-sport jako dyscyplina, która pojawia się w pozycji siedzącej przed ekranem monitora, no idealnie nadaje się po prostu do zbadania i sprawdzania tego, jak te osoby występujące reagują. Nie tylko na tym poziomie psychologicznym, ale też na tym fizjologicznym. Dlatego można powiedzieć, że my w pewien sposób wykorzystaliśmy e-sport.
No to jest niesamowicie ciekawe, dlatego że ja przyznam się, że byłem na WF w tym laboratorium. Tam bada się sportowców. Oni biegają i to się, parametry, wszystkie się bada. Tak samo można badać kogoś, kto siedzi przed telewizorem. No wiadomo, że nie jest to wysiłek fizyczny aż taki. Natomiast pewnie niektóre elementy, podwyższone tętno, pewne hormony, niektóre te wszystkie rzeczy, które stresowe są, antystresowe, to się wszystko pojawia w organizmie.
Tak, to się wszystko pojawia w organizmie. My mamy takie troszeczkę wypaczone chyba wyobrażenie na temat tego, co się dzieje w ciele człowieka pod wpływem różnych aktywności. A okazuje się, że również w pozycji siedzącej ludzie potrafią przeżywać całą kaskadę reakcji hormonalnych, reakcji oddechowych, reakcji sercowych. I to nie tylko dotyczy sportu, ale na przykład kierowcy w wyścigach Formuły Pierwszej dochodzą, jeśli chodzi o tętno, do 200 uderzeń na minutę na przykład. Tracą w trakcie wyścigu około 3 kg wagi poprzez wypocenie takiej dużej ilości wody. A wydawałoby się, patrząc z zewnątrz, że po prostu siedzą za kierownicą i wykonują delikatne ruchy.
No ale oni muszą być akurat świetnie sprawni fizycznie. Tam nie może być kierowca z brzuszkiem, że tak powiem.
No tak, to prawda.
Tutaj jest też kwestia wagi samego bolidu, ale to już... Mhm.
Ale oni muszą mieć świetną kondycję fizyczną też. To jest akurat sprawdzone.
E-sportowcy również muszą być bardzo dobrze wysportowani, dlatego że siedzenie przez kilka godzin w stałej pozycji jest też czynnością niesamowicie obciążającą organizm, jeżeli nie ma układ kostny, szkieletowy, jeżeli nie ma odpowiedniej siły mięśni, która utrzymuje ciało, to również bardzo szybko może dojść do różnego rodzaju uszkodzeń związanych właśnie z długotrwałą pozycją ciała.
Teraz może panów zaskoczę, ale z pół roku temu rozmawiałem z profesor Jolantą Doroszewską z kliniki na Przybyszewskiego, ona jest neurologiem, i rozmawialiśmy właśnie na temat gier komputerowych i ona mówiła, że może to nie będzie popularne, co powie, ale akurat w przypadku młodzieży gry komputerowe działają bardzo stymulująco na rozwój szarych komórek. Przeciwdziałają Alzheimerowi i innym tego typu chorobom, które powodują, że tych komórek mamy coraz mniej. No i właśnie w ogóle światło, tak? Wystawienie na światło, na różne bodźce dźwiękowe sprawia, że te komórki szare w tym wieku, kiedy one się u nas wytwarzają, czyli do 20 bodajże któregoś roku życia, wtedy mnożymy sobie te komórki. Więc to jest jakby nawet wskazane w pewnym sensie, żeby oprócz sportu takiego na świeżym powietrzu też uprawiać, znaczy może niekoniecznie e-sport, ale po prostu także jakoś stymulować się jakimiś takimi bodźcami zewnętrznymi.
Tak, dokładnie. Myślę, że tutaj jeszcze może trochę w polskiej rzeczywistości brzmi to abstrakcyjnie, że osoby na emeryturze mogłyby po prostu sobie grać w takie popularne tytuły, ale myślę, że jest to kapitalna strategia dla nich, żeby właśnie dostarczać nowych bodźców. Są takie badania, które właśnie pokazują, że jeżeli osoby cały czas się rozwijają, na przykład ucząc się nowych, obcych języków, rozwiązując krzyżówki, czy jakieś łamigłówki takie matematyczne, one nadal zostają na takim poprawnym poziomie poznawczym i tutaj gry mogą kapitalnie służyć do tego, żeby po prostu cały czas dostarczać nowych elementów, żeby osoby starsze również się cały czas mogły uczyć.
Zaletą gier komputerowych też jest to, że one są różnorodne. Można wybrać sobie to, co się naprawdę lubi spośród setek tak naprawdę tytułów, które oferują różnego rodzaju aktywności. To mogą być właśnie gry takie typowo sportowe, czyli elektroniczna wersja piłki nożnej. To mogą być jakieś gry typu wojennego, gdzie czy tam zabawa w policjantów i złodziei. To mogą być gry konstrukcyjne, mogą być gry symulujące takiej bardzo fajnej grze ostatnio słyszałem, gdzie prowadzi się taką właśnie działalność, że kupuje się jakieś zaniedbane budynki, robi się renowacje tych budynków, potem się to sprzedaje z zyskiem, ze stratą. No to są, myślę, takie
monopoli,
takie formy aktywności, które mogą sprawić, że w bardzo łatwy, wygodny i tani sposób, zwłaszcza dla osób, które w jakiś sposób są ograniczone ruchowo na przykład, ale też finansowo, można zaoferować im ciekawą formę spędzania wolnego czasu, która właśnie intensywnie stymuluje procesy poznawcze, ale też te procesy emocjonalne, bo te gry na ogół są skonstruowane w taki sposób, żeby po prostu sprawiały dużo frajdy, żeby cieszyły, żeby bawiły, żeby właśnie wciągały.
Zanim powiemy dokładnie o tym projekcie, o tych Państwa badaniach, chciałbym, żebyśmy jednak tutaj pewną rzecz ustalili. E-sport nie zastępuje zwykłego sportu. Tak? Czy możemy powiedzieć, że w jakimś sensie możemy się oprzeć tylko na e-sporcie?
To nie. Też zależy, o jakie cele stawiamy sobie przed uprawianą aktywnością, bo jeżeli chodzi nam tylko jakby o wzmocnienie organizmu czysto fizycznego, no to tutaj myślę, że możemy powiedzieć, że on nie zastępuje, ale jeśli pomyślimy o sporcie jako aktywności, którą uprawiamy z innymi osobami, dzięki czemu zdobywamy znajomych, czy przeżywamy pewne procesy emocjonalne.
No to takie społeczne kwestie, tak. No ale lekarze mówią, tak?
Uspokajają potrzeby rywalizacji.
Że powinniśmy dwa razy w tygodniu, przynajmniej przez chyba godzinę, mieć to tętno podwyższone w wyniku na przykład spaceru, biegania, jakiejś takiej aktywności fizycznej. Czy to można zastąpić? No wiadomo, że serce szybciej bije.
Nie można tego zastąpić. To jak gdyby potrzeba aktywności fizycznej u człowieka jest stała. To są mniej więcej takie kryteria, jak pan redaktor przed chwilą powiedział. Natomiast tego rodzaju aktywność fizyczna niekoniecznie musi być aktywnością sportową. Jeżeli mówimy, że ktoś trzy razy w tygodniu po 20 minut intensywnie spaceruje, no nie nazwiemy tego do końca sportem, ponieważ nie ma tutaj zorganizowanej formy rywalizacji. I jeżeli mówimy o sporcie, to mówimy przede wszystkim o takiej sytuacji, kiedy człowiek chce się z czymś zmierzyć, chce być lepszy niż poprzednio, chce porównać swoje zdolności z kimś innym i człowiek ma taką potrzebę właśnie rywalizacji, rozwoju ciągłego takiego właśnie postępu wyżej, szybciej, tak jak to jest ujmowane w tych definicjach olimpijskich. Więc tą potrzebę można zaspokoić w pełni przy użyciu e-sportu, natomiast potrzeby aktywności fizycznej, biologicznej potrzeby aktywności fizycznej, no oczywiście się w ten sposób nie zaspokoi.
Choć tutaj również producenci gier wychodzą nam naprzeciw i tworzą konsole, tak, czy tworzą gry, dzięki którym również możemy aktywnie się ruszać, tak? Mm-hmm. Są takie gry, przed którymi się na przykład tańczy, gdzie awatar pokazuje ruchy, które trzeba wykonywać, a my przed telewizorem, mając odpowiednio dużo miejsca, możemy uprawiać tą aktywność fizyczną razem z nim. I to jest pewna forma, no wiadomo, że bardzo dużo osób aktualnie ćwiczy sobie naprzeciwko komputera, puszczając po prostu na YouTubie popularnych blogerów czy YouTuberów, którzy po prostu instruują, jak ćwiczyć, ale równie dobrze można to robić w formie gry komputerowej, gdzie ten awatar po prostu prowadzi nas właśnie w tych ćwiczeniach.
To fakt.
Trzecie milenium.
profesor Łukasz Kaczmarek i magister Maciej Bękę z Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiałem o waszym projekcie o e-sporcie. Więc tak, wyszliśmy już troszeczkę na temat tego, czym jest e-sport, czym się różni od tradycyjnego sportu. No i teraz może o samym projekcie. Na czym polegały wasze badania? Od czego zaczęliście? I no, jaki jest cel? Jaki jest, do czego zmierza ten projekt? Znaczy, jakie wnioski możemy tutaj wyciągnąć?
Tutaj na początku, stawiając sobie pewne pytania, które chcemy, czy odpowiedzi, które chcemy poszukać, zastanawialiśmy się, jak połączyć nasze ekspertyzy. I tutaj Łukasza ekspertyza dotycząca psychologii pozytywnej i właśnie psychofizjologii i moja związana ze sportem, rywalizacją, dostarczyła nam kilku pytań. Między innymi dotyczących tego, jaką rolę mogą pełnić pozytywne emocje przed samym startem, czy pozytywne przekonania. Czyli mamy osobę, która przystępuje do rywalizacji, i w pewien sposób podchodzi do niej. Tak sobie to nazwijmy. I teraz z jakim nastawieniem warto podejść do takiej rywalizacji? Czy jednak wierzyć we własne siły, być przekonanym o własnych umiejętnościach i gdzieś pobudzać jeszcze pozytywne emocje przed samym startem, czy nie nastawiać się pozytywnie, tak? Szukać gdzieś tej ścieżki, jak źle może pójść, bo być może to usprawni nasze działanie. I tutaj to był jeden gdzieś tam cel naszych badań, czy te pozytywne rzeczy mają znaczenie w kontekście występu.
I potocznie tak rzeczywiście one jak gdyby rewidują takie nastawienia, dlatego że, czy potoczne przekonania, dlatego że bardzo często mówi się o tym, no nie nastawiaj się zbyt pozytywnie do swojego występu, bo ci się powinien ogas, bądź wyciszony, tłum swoje emocje. Więc w tym sensie ten projekt miał taki element nowości.
I drugim takim elementem właśnie było to połączenie psychofizjologii, czyli tego, w jaki sposób myślimy i czy to się przekłada w pewien sposób również na reakcje fizjologiczne. Czyli czy właśnie lepiej podchodzić, tak kolokwialnie mówiąc, czy lepiej podchodzić pobudzonym, mocniej angażować się, czyli czy dążyć do tego, żeby było podwyższone tętno, czy jednak mocno się wyciszyć, hamować z dużym dystansem. No i tutaj takie właśnie dwa główne pytania sobie takie postawiliśmy i to w ramach mojego doktoratu chcieliśmy rozwiązać.
Czyli mówiąc krótko, czy się emocjonować tym bardzo, wchodzić w to w całości bez żadnych warunków, czy jednak myśleć o tym, że to jest gra komputerowa przez cały czas, tak? Żeby nie wyobrażać sobie, że jesteśmy w środku tej gry, tylko że jednak patrzymy na to z daleka, tak? Chodzi o taki dystans.
Tak może by też było to sprowadzić.
No, ale jak patrzę na takich ludzi, którzy grają, to chyba rzadko kto robi to z dystansem. Po prostu się wpada jak śliwka w kompot i się w tej grze siedzi. Czy nie? Może.
No to właśnie pytanie z jakim nastawieniem się do tego podchodziło. Można się mocno zaangażować na takiej zasadzie raczej negatywnej, że ktoś mocno się angażuje, bo myśli sobie, ja im udowodnię, że po prostu nie jestem gorszy, udowodnię im, pognębię swojego przeciwnika, tak jak to ktoś kiedyś powiedział, że w rozgrywce nie chodzi o to, żeby wygrać, tylko chodzi o to, żeby ten przeciwnik przegrał. Prawda? Można z takim nastawieniem podchodzić, albo można podchodzić z takim nastawieniem, w którym zaczynam raczej, próbuję spostrzegać sytuację jako okazję do tego, żeby wykazać się swoim jakimś mistrzostwem, swoją jakąś kompetencją.
Niekoniecznie, czyli pozytywna motywacja,
niekoniecznie pognębić drugą osobę, tylko właśnie popisać się, czy wykazać się własną kompetencją, własnymi umiejętnościami i właśnie koncentrując się na tym aspekcie, a nie na tym, że to się wiąże z, czy jest motywowane próbą jakiegoś poniżenia przeciwnika.
No to powiedział pan to, co powiedział Adam Małysz 15 lat temu.
O.
Prawda? Że on myśli tylko, żeby oddać dwa dobre skoki. Teraz wszyscy skoczkowie to powtarzają, a nie po to, żeby pokonać przeciwnika.
No to pięknie. Wiemy,
jest cię? To tak. Takie, być może proste, ale coś w tym jest, dlatego że powiem panu, że jeżeli się biega, to też to ma znaczenie, czy się chce na przykład bić własne rekordy, czy cudze rekordy. I to drugie czasami działa w bardzo zdradliwy sposób. Można się przeliczyć. To po pierwsze, a po drugie, czy ta satysfakcja jest taka motywująca? No to też od charakteru pewnie zależy. Każdy ma inny charakter, każdy ma inny sposób się motywuje, ale to rzeczywiście motywacja w sporcie, to żeby nie przestać na pierwszym, drugim razem, to też jest bardzo ważna. Ale w przypadku e-sportu dochodzi jeszcze taki element, który możemy nazwać pewnego rodzaju uzależnieniem. Bo chyba prędzej się można uzależnić od gry komputerowej niż od jakiegoś, nie wiem, biegania, jazdy na rowerze, pływania.
To
Czy
prawda.
To też badaliście?
Nie, to akurat my tego aspektu nie badaliśmy, tylko może bym dodał a propos tego, co tutaj pan redaktor powiedział wcześniej, że że te procesy pozytywne pozwalają się lepiej nastroić, uzyskać lepsze wyniki. My też mamy, dzięki temu, że analizujemy fizjologię człowieka, też widzimy takie namacalne efekty tego pozytywnego nastawienia, które nazywamy wyzwaniem, takim poczuciem wyzwania, w porównaniu z takim właśnie wprowadzaniem się w stan zagrożenia, takiego, czyli negatywnego przeżywania rozgrywki. I na poziomie fizjologicznym to bardzo, bardzo dokładnie widać, dzięki temu, że mierzymy właśnie i tętno, i takie bardziej zaawansowane parametry układu sercowo-naczyniowego, jak rzut serca, całkowity opór obwodowy, to widzimy, że dzięki temu pozytywnemu nastawieniu organizm człowieka, ten system sercowo-naczyniowy, oddechowo-sercowo-naczyniowy, który nadaje nam tak naprawdę taką dynamikę energetyczną, on działa sprawniej właśnie dzięki temu, że naczynia krwionośne się rozszerzają, siła wyrzutu krwi wzrasta i dzięki temu krew razem z wszystkimi zasobami energetycznymi łatwiej dociera do całego ciała. Natomiast w sytuacji takiego napięcia negatywnego, kiedy patrzymy na sytuację jako na zagrożenie, kiedy koncentrujemy się na tych negatywach, dochodzi do usztywnienia naczyń krwionośnych i ta krew, mimo tego, że jest mocno pompowana, to napotyka na duży opór i w związku z tym raz, że ta efektywność rozprowadzenia substancji odżywczych w organizmie jest niska, to naraża nas to jeszcze na rozwój chorób serca.
No i teraz mamy wytłumaczenie tego, proszę Państwa, z czym każdy pewnie się kiedyś zmierzył, czy patrzeć na innych. Chociaż te aplikacje, które są biegowe, zwłaszcza, to one niestety bardzo mocno się na tym opierają, na tym porównywaniu swoich wyników. Pobij swoją aktywność, ale pobij też aktywność kogoś. No to może być stymulujące pozytywnie, ale chyba lepiej się skupić na sobie. Mimo wszystko, jeżeli się to traktuje w kategoriach sportowych.
Zdecydowanie lepiej, ale gdyby zaprzecza to takiej naturze człowieka, bo rzeczywiście porównywanie się z innymi to jest jeden z takich intensywnych obszarów badań w ramach psychologii społecznej. I okazuje się, że ludzie mają taką tendencję spontanicznie gdzieś głęboko w nas wpisaną, żeby porównywać się zawsze z tymi, którzy mają lepiej. Że jak gdyby definiujemy siebie poprzez porównania z innymi ludźmi, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że porównujemy siebie, czy definiujemy się poprzez porównania z tymi, którzy wypadają lepiej. Co jest... To jest czasami przykre, jeśli chodzi o nasze spostrzeganie siebie.
Tak, ale to też mobilizuje do większej, bardziej wytężonej pracy.
To prawdopodobnie dlatego w toku ewolucji taki wzorzec się raczej utrwalił.
Dlatego się rozwijaliśmy prawdopodobnie.
Czyli ewolucja promuje ludzi takich raczej niezadowolonych z siebie.
Tu też wchodzimy na poletko właśnie takiej klasycznej psychologii sportu, gdzie dochodzimy właśnie do wyznaczania celów. Jakie cele sobie stawiać, właśnie uprawiając rywalizację. I tutaj te badania właśnie wychodzą z klasycznej rywalizacji, pokazują, że najlepiej koncentrować się na własnym postępie. Nawet nie na własnych wynikach, ponieważ wynik ten numeryczny może zależeć od bardzo wielu czynników, tak? Chociażby pogodowych. Wiemy, że maratony biega się w odpowiedniej porze roku, by móc pobić rekord. Tak jak widzieliśmy ostatnio w Austrii, gdzie pobito ten rekord świata, to tam wszystko było zaprogramowane do tego, żeby ten wynik numeryczny był idealny i żeby był poniżej 2 godzin. Tak?
No, ale tam za dużo naciągane chyba było w tym rekordzie. No, w każdym razie wszystko zrobimy, żeby pobijać rekordy. Tylko, że ja myślę, że każdy, kto jakiś sport uprawia, to patrzy na liczby. To jest, tego się nie da uniknąć. To jaki miałeś czas, albo jakim tempie, albo ile tego się zrobiło, tych machnięć. Nie da się chyba.
Między innymi dlatego tak popularne i tak bardzo właśnie wpisujące się w naturę człowieka, w potrzeby człowieka są gry. Bo w grach to, co je wyróżnia na tle takiej właśnie aktywności fizycznej podejmowanej spontanicznie, otrzymujemy całą masę statystyk o naszym występie. Ile zdobyliśmy doświadczenia, ile wykonaliśmy ruchów określonego typu, ile zdobyliśmy punktów, ile, jeżeli to jest na przykład gramy sobie w grę polegającą na piłce nożnej w wersji cyfrowej, to dostajemy po każdej rozgrywce kilkanaście, kilkadziesiąt statystyk.
Dostajemy od razu rangę na temat tego, jaki jest nasz poziom. Coś, czego jakby normalnie w rywalizacji gdzieś tam możemy sobie oszacować, gdzie znajdujemy się na tej drabince rozwoju, a tutaj w grach po prostu dostajemy, zaliczyłeś kolejny level, dochodzisz do kolejnej umiejętności, możesz ją wykorzystać, rozwijać, więc tutaj bardzo mamy to bardzo namacalne.
Takie matematyczne wyjaśnienie naszych właściwości trochę, możemy tak powiedzieć, nie? Bo tak rzeczywiście, jak pan mówicie, no ktoś albo dobrze gra piłkę, albo źle, trochę lepiej mu poszło, a tutaj jest zero-jedynkowo, można powiedzieć, tak? albo nie. Bardzo Państwu dziękujemy. Dzisiaj naszymi gośćmi byli profesor Łukasz Kaczmarek i magister Maciej Bękę z Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo Panu dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękujemy za
zaproszenie. Bardzo.
To było Trzecie Milenium. Wojciech Chmielewski. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam w przyszły czwartek, także po 21. Dobranoc.
Trzecie Milenium.